To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Czy bogaty Zachód zacznie płacić za katastrofalne skutki zmian klimatu w krajach biednych?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski, a Państwa i moim gościem jest dziś Patryk Kugiel, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kto ma zapłacić za powódź w Pakistanie? Rząd tego kraju chce, by bogaty Zachód, generujący lwią część emisji gazów cieplarnianych, zaczął brać finansową odpowiedzialność, bo to on odpowiada za zmiany klimatu. Grupa 77 krajów rozwijających się, której przewodniczy obecnie właśnie Pakistan, będzie się podczas szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie domagać, by w roku niespotykanych pożarów i powodzi na całym świecie państwa będące głównymi trucicielami globalnych ekosystemów zaczęły wreszcie płacić za skutki zmian klimatu, które są odczuwane przede wszystkim poza ich granicami. Jednak na razie bogatsza, uprzemysłowiona część świata nie spieszy z pomocą, chociaż w Pakistanie od 2 miesięcy trwa największa powódź w historii tego kraju. Pod wodą w pewnym momencie znajdowało się 30% powierzchni kraju. Skutki kataklizmu dotykają co najmniej 33 milionów ludzi. Tylko w jednej prowincji Sindh, wytwarzającej aż połowę żywności kraju, woda zniszczyła 90% plonów. Wzrasta też bilans ofiar, jest ich już blisko 1300, z których co trzecia to dziecko. Anomalie pogodowe i największa powódź w historii to właśnie jeden z efektów ocieplenia klimatycznego. I chociaż, jak argumentuje Sherry Rehman, pakistańska minister do spraw zmian klimatu, Pakistan, choć sam produkuje tylko 1% światowej emisji, to jest jedną z pierwszych ofiar ich najtragiczniejszych skutków. Czy ma rację?
Myślę, że tak. Niestety zdecydowanie możemy powiedzieć, że to, co się dzieje obecnie w Pakistanie i w ostatnich latach, jest powiązane ze zmianami klimatycznymi. Bo wystarczy powiedzieć, że te opady monsunowe w Pakistanie w tym roku były średnio dla całego kraju trzykrotnie większe niż średnia z ostatnich 30 lat. A w niektórych częściach kraju było 10 razy więcej opadów deszczu niż to działo się w przeszłości. Więc ten monsun też trwa zdecydowanie dłużej niż w poprzednich latach, przez co ziemia nie jest już gotowa wchłaniać tej ilości wody. I dlatego ta powódź jest wyjątkowa, bo tutaj nie chodzi tylko o to, że rzeki wylały, tak, że wystąpiły z brzegów, ale po prostu te ogromne opady deszczu zalegają na polach, na łąkach, na równinach po prostu pakistańskich. I stąd tak ogromne połacie jakby terytorium kraju jest pod wodą, bo wyobraźmy sobie, to jest 1/3 terytorium Pakistanu, to jest mniej więcej prawie tyle, ile całe terytorium Polski. Znajduje się po prostu pod wodą. 33 miliony ludzi to jest dwukrotnie więcej, którzy musieli uciekać przed wodą, którzy stracili domy, to jest dwukrotnie więcej uchodźców niż powstało do tej pory w wyniku wojny w Ukrainie. Tak? Więc te straty w Pakistanie są gigantyczne i to jest efekt zmian klimatycznych. Dlaczego tak się dzieje? W skrócie możemy powiedzieć, że Pakistan ma też jedną z największych, chyba drugą po Antarktydzie, powierzchni lodowców, tak, pokrywy lodowej w swoich górach na północy. No i zmiany klimatyczne powodują, że te lodowce się topią. Wysoka temperatura powoduje zwiększone parowanie tego. No i powstają anomalia pewne pogodowe. Z jednej strony mieliśmy w Pakistanie przecież susze niezwykłe i w Indiach sąsiednich na wiosnę, tak, w kwietniu, w maju były gigantyczne, rekordowe susze, a dzisiaj mamy gigantyczne i rekordowe opady deszczu. No, żyć w tamtej części świata, pamiętajmy, w samym Pakistanie mieszka 220 milionów ludzi, oni w większości żyją z rolnictwa, ponad 60% ludności, czyli jakieś 140 milionów ludzi mieszka na wsi w Pakistanie. Oni żyją w większości z rolnictwa, a te powodzie spowodowały zalanie, zniszczenie upraw, śmierć ponad 700 tysięcy sztuk bydła. W związku z tym ci ludzie będą wkrótce zaglądać w oczy klęsce głodu, tak? Czy będzie im groziła klęska głodu. No i Pakistan faktycznie tutaj ponosi niewielką odpowiedzialność swoją za te zmiany klimatyczne. A jest według takiego rankingu przygotowanego przez niemiecką instytucję wrażliwości na zmiany klimatyczne, jest 8. krajem w ostatnich 20 latach, najbardziej narażonym na te skutki zmian klimatycznych. Obok też innych państw w Azji Południowej, czyli też Indie, ale Bangladesz, Nepal, tak, to są te państwa, które z jednej strony są jednym z najbiedniejszych na świecie, a z drugiej strony najbardziej narażonymi na zmiany klimatyczne. I jest oczywistym, że te państwa same nie przygotują się na te zmiany klimatyczne, które będą pewnie postępować i potrzebują wsparcia państw uprzemysłowionych, które możemy powiedzieć, że do tych zmian klimatycznych przecież doprowadziły przez 200 lat rewolucji przemysłowej, rozwoju opartego na wykorzystaniu paliw kopalnych.
No, Zachód ma wiele problemów, ale skutki zmian klimatu to priorytet, mówi minister Rahman. Zresztą była ambasador Pakistanu w USA. Ona podkreśla, że doskonale rozumie, że świat mierzy się z wieloma wyzwaniami, od skutków pandemii po wojnę w Ukrainie i kryzys energetyczny, ale powtarza, że bogate kraje muszą zrobić więcej. Minister rozwoju Pakistanu, Ashan Iqbal, dodaje, że ludzie na Zachodzie cieszą się życiem, ale ktoś tutaj płaci za to cenę. Czy taka argumentacja może dotrzeć do świata dzisiaj?
No, obawiam się, że nie, bo każdy pewnie też z naszych słuchaczy patrzy na swoje interesy, prawda? Więc my się tutaj zmagamy z rosnącymi cenami energii, obniżamy te standardy też klimatyczne, tak? Zezwalamy na większe trucie klimatu, żeby tylko swoją sytuację jakoś uratować. Więc wydaje mi się, że same apele i nawet, nie wiem, obrazy czy te fakty, te informacje o kolejnych kataklizmach naturalnych z różnych części świata, one pewnie nas do niczego nie skłonią jeszcze. Do tego może nas skłonić albo właśnie zmiany klimatyczne, które nam zaczną zagrażać i wtedy pewnie będziemy bardziej zdecydowani wyłożyć pieniądze na walkę z tymi zmianami u nas, ale też w innych państwach. Ale w krótkiej perspektywie wydaje mi się, że to będzie presja, rosnąca presja państw rozwijających się i kwestie klimatyczne i adaptacji do zmian klimatycznych staną się jedną z najważniejszych linii podziału i napięć między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. Bo przecież to nie jest nic nowego, tak? Trochę możemy powiedzieć, uderzyć się we własne piersi, że Zachód zwodzi kraje rozwijające się od wielu, wielu lat. Bo przecież już chyba na szczycie w Kopenhadze w 2008 roku zobowiązały się państwa rozwinięte do przekazywania na fundusz klimatyczny 100 miliardów dolarów rocznie od 2020 roku. No i oczywiście żadnych takich pieniędzy się jakby nie znalazły. Tak? Nie ma tych pieniędzy na to, żeby właśnie wspierać państwa rozwijające się w dostosowaniu do zmian klimatycznych, czy do mitygacji tych skutków zmian klimatycznych, czy do wyposażenia je w technologie, żeby one też mogły się rozwijać bez produkowania dodatkowych emisji gazów cieplarnianych. A coraz częściej słychać z państw rozwijających się nie tylko tą presję na to, żeby państwa zachodnie wypełniły swoje własne zobowiązania po pierwsze, ale pojawiają się chociażby takie apele o reparacje klimatyczne. My w Polsce ostatnio żyjemy tematem reparacji wojennych, ale tu jest nowy temat, ciekawy i myślę, że coraz bardziej więcej o nim będziemy słyszeć, reparacji klimatycznych, to znaczy zapłacenia właśnie pewnych odszkodowań przez państwa wysoko uprzemysłowione państwom biednym rozwijającym się za to, że te państwa wysoko uprzemysłowione zniszczyły trochę klimat i cenę za to dzisiaj płacą ci najbiedniejsi, ci właśnie w globalnym południu. Więc ten temat i na COP-ie najbliższym, bo to nawet wczoraj była delegacja państw afrykańskich w Brukseli na spotkaniu z przedstawicielami Unii Europejskiej. I tam ten temat tak samo powstaje, tak, że państwa rozwijające się będą domagały się technologii i finansowania od państw bogatych tego, żeby się przygotować na zmiany klimatyczne, bo pewnie trend można pewnie jakoś przyhamować, ale nie zatrzymamy go całkowicie. I te zmiany klimatyczne będą postępować, a cenę będą płaciły takie państwa jak Pakistan.
No właśnie, ten kataklizm w Pakistanie, który trwa cały czas, media na całym świecie kwitują głównie wstrząsającymi zdjęciami, jednak opinia publiczna wydaje się niespecjalnie zainteresowana jakąś kolejną katastrofą w odległym kraju. No ale trzeba pamiętać, jak pan wspomniał, że Pakistan to aż 220 milionów ludzi. Czy głos tego kraju, Indii, Indonezji być może niebawem, będzie z czasem bardziej słyszalny niż na przykład wezwania liderów państw wyspiarskich w oceanii, którzy od lat podnoszą argument o odszkodowaniach ze strony Zachodu czy Chin, no bo tam całe archipelagi są zagrożone podnoszącym się poziomem wody. Krótko mówiąc, czy do otrzeźwienia Zachodu w tej sprawie potrzeba po prostu tak olbrzymich katastrof, jaka dotyka teraz Pakistan?
No, na pewno to wzmacnia ten głos krajów południa, ale też zwiększa skalę wyzwań, bo jeżeli państwa wyspiarskie na Pacyfiku domagają się jakiejś rekompensaty finansowej, czy technologii, czy inwestycji w zielone źródła energii, no to to jest, powiedzmy, kolokwialnie do ogarnięcia, prawda? Bo to nie są duże państwa, to nie są duże kwoty, jakie musielibyśmy zapłacić tym państwom na inwestycje w odnawialne źródła energii, czy właśnie w dostosowanie się do zmian klimatycznych. Problem właśnie jakby jest tutaj dużo bardziej skomplikowany, bo wraz z tym, że kataklizmy dotykają większych państw, to z jednej strony ich głos staje się waży więcej, ale rozwiązanie tego problemu jest też jeszcze większe, tak? Bo to wchodzą w grę już naprawdę gigantyczne pieniądze. Niemniej wydaje mi się, że tego typu katastrofy będą zwiększały taką solidarność państw rozwijających się i ta presja na globalną północ będzie rosła. Chociaż przypomnę, że w zeszłym roku na COP26 w Glasgow no taki mocny apel wystosował chociażby premier Indii Narendra Modi, który z jednej strony no, w dość mocnych słowach skrytykował globalną północ za to, że się nie wywiązała z tego zobowiązania przygotowania czy dostarczenia tych 100 miliardów dolarów na fundusz klimatyczny, ale on powiedział, że to już jest nieaktualne, że teraz państwa rozwijające się będą się domagały 1 biliona dolarów, tak? Nie 100 miliardów, tylko biliona dolarów rocznie od bogatej północy, żeby odpowiedzieć na ten kryzys klimatyczny, tak? Że te koszty i ta presja ze strony państw rozwijających się, zwłaszcza jak dołączają tam tacy gracze no, wyższej ligi jak Indie, ta presja będzie rosła i to w najbliższych latach będzie właśnie jeden z punktów zapalnych. A jeszcze możemy powiedzieć, że ta złość czy jakaś niezrozumienie polityki Zachodu czy globalnej północy też pewnie rośnie w miarę tego, jak nie wiem, w Pakistanie czy w Afryce gdzieś ludzie słyszą, że na przykład Niemcy mają 65 miliardów dolarów na wsparcie swoich obywateli, żeby nie odczuli wzrostu cen energii, prawda, na najbliższą zimę, 65 miliardów euro, a nie mają kilku miliardów czy milionów do tego, żeby wesprzeć państwa rozwijające się. Na razie Unia Europejska zaproponowała pomocy humanitarnej Pakistanowi jakieś 2,5 miliona euro na wsparcie po tej powodzi.
Tymczasem premier szacuje skutki tego kataklizmu na co najmniej 10 miliardów dolarów.
Dokładnie, a to jest dopiero początek, tak? Bo to skala tych zniszczeń będzie widoczna dopiero jak zacznie ta opadać ta woda. Prawdopodobnie te pola uprawne nie będą się do niczego nadawały, przynajmniej w tym sezonie. Bydło zmarło, tak utopiło się, więc w Pakistanie będzie w dużej mierze zagrażała klęska głodu, a te zniszczenia infrastrukturalne, tam przypomnijmy, jest ponad 5 tysięcy kilometrów dróg zniszczonych, 250 mostów. Ponad 1 milion domów, w tym 20 tysięcy szkół zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Tak? W związku z tym to jest poważny kryzys humanitarny, ale też wyzwanie gospodarcze. No i tutaj Pakistan będzie domagał się tej pomocy natychmiastowej, humanitarnej. Tu ONZ ogłosił apel w wysokości 160 milionów dolarów na takie zaspokojenie tych pierwszych potrzeb. Ale później będzie pytanie o to, jak pomóc Pakistanowi odbudować się po tym kataklizmie i co innego można zrobić, bo to nie jest tylko kwestia pomocy humanitarnej czy nawet rozwojowej, ale tu wchodzą inne tematy, jak warunki handlu międzynarodowego, kwestia ochrony patentowej różnych technologii, czy kwestia oddłużenia Pakistanu, bo przecież Pakistan jest też jednym z państw najbardziej zadłużonych, który nie będzie miał środków do tego, żeby samemu się odbudować. I Pakistan jest tutaj no, wierzchołkiem góry lodowej, bo te problemy będą wracały i pewnie takich katastrof będzie coraz więcej na coraz większą skalę.
No tak, ale już przed powodzią nie dojadał co dziesiąty mieszkaniec Pakistanu. Teraz oczywiście, jak pan wspomniał, klęska głodu grozi na niespotykaną skalę. Jakie skutki polityczne będzie to miało dla Pakistanu? Bo przecież ten kraj zmaga się właśnie z jednym z najdłuższych i najpoważniejszych kryzysów politycznych w swojej historii. Poza tym, że Pakistan jest jednym z krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu, to jeszcze przy tym ma obecnie fatalną sytuację gospodarczą. Inflacja przekroczyła 40%. Co ta powódź zmieni w sytuacji politycznej całego regionu? Przecież Pakistan to jest państwo nuklearne.
Na razie mamy w Pakistanie trudną sytuację polityczną, bo mamy chwiejny, słaby rząd koalicyjny, który zastąpił rząd Imrana Khana w kwietniu, tak? Czyli Imran Khan, były premier, nie do końca uznaje tą zmianę, która się dokonała i jest skonfliktowany z całą klasą polityczną i z armią. Przez całe wakacje organizował szereg różnych wystąpień, masowych wiecy i tak dalej, co rozgrzewało tą temperaturę polityczną w kraju. Krótkofalowo ta powódź paradoksalnie ostudziła, nie tylko zmniejszyła temperaturę powietrza, ale też tą temperaturę polityczną. Jakby wszystkie siły i Imran Khan, i rządzący Pakistanem zabrali się za odpowiedź na klęskę naturalną, tak? za pomoc humanitarną i ratowanie tej sytuacji. No ale jakby długofalowo powódź spowoduje dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej, wewnętrznej. PKB zmniejszy się o 3 punkty procentowe. Mamy też zniszczenia infrastruktury, ryzyko głodu i na pewno dalsza inflacja cen żywności. Kiedy uprawy, prawda, w większości zostały zniszczone, to te ceny będą rosły. Więc to powoduje, że w Pakistanie najbliższe miesiące będą jeszcze bardziej wybuchowe. To znaczy ten kryzys gospodarczy i humanitarny i coraz trudniejsza sytuacja życia ludności stworzy bardzo żyzną glebę dla dalszych działań takich populistycznych, destabilizacyjnych. Na wiece Imrana Khana pewnie będzie przychodziło jeszcze więcej ludzi, będą poszukiwali łatwiejszych odpowiedzi, kto jest za to wszystko winien. No i najbliższe miesiące będą pewnie w Pakistanie z jednej strony skoncentrowane na odbudowie państwa po tej powodzi, ale z drugiej strony będzie pewnie ponownie coraz twardsza, bardziej brutalna walka polityczna, w której ważną rolę odegra armia. Armia, która w listopadzie będzie tam zmiana dowodzącego armii. Więc to będzie też taki moment przesilenia i w najbliższych miesiącach pewnie ta sytuacja polityczna będzie ciągle rozchwiana, aż do chociażby wyborów parlamentarnych, które teoretycznie powinny odbyć się za rok na jesieni, jeżeli nie dojdzie do nich wcześniej właśnie z uwagi też na to rozchwianie sytuacji gospodarczej i politycznej.
Premier mówi, że nigdy czegoś takiego tutaj nie widzieliśmy. Kiedy więc słyszę, że to jest katastrofa naturalna, odpowiadam, że katastrofy takie jak ta są dziełem człowieka, kataklizmami ery antropocenu. Oskarża koncerny zajmujące się wydobyciem paliw kopalnych, mówiąc, że ich zyski przerastają PKB niejednego kraju, więc także dlatego powinny wziąć na siebie część odpowiedzialności. I jak mogłoby doraźnie wyglądać to branie odpowiedzialności nie przez rządy zachodnie, ale właśnie globalne koncerny?
No, globalne koncerny też są zobowiązane, prawda, do ograniczenia emisji własnych gazów cieplarnianych z własnej działalności, z własnej produkcji. I one też powinny kontrybuować do tego funduszu klimatycznego. Czy może będzie potrzeba stworzenia nowego funduszu, który by chociażby, nie wiem, płacił za technologie, zielone technologie, które pozwoliłyby generować prąd czy rozwijać przemysł w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Z tego, co wiemy, to te koncerny międzynarodowe, najwięksi truciciele, też nie wywiązują się z własnych zobowiązań, które na konferencji w Paryżu jeszcze na siebie wzięły. Więc tu jest potrzebna też pewnie presja opinii publicznej w tych krajach wysoko rozwiniętych i presja polityczna ze strony rządów w kierunku tych koncernów międzynarodowych, żeby w większym stopniu one ze swoich zysków dzieliły się i przekazywały większą część tych zysków na ratowanie czy usuwanie szkód dla klimatu i dla środowiska, które też w dużej mierze ich działalność spowodowała. Myślę, że to będzie jeden tak samo z bardzo ważnych tematów na tym właśnie najbliższym COP27 w Sharm el-Sheikh w Egipcie, czyli odpowiedzialność nie tylko państw globalnej północy, ale też firmy, korporacji międzynarodowych, zwłaszcza z tego sektora wydobywczego, ale nie tylko, jak one powinny się włączyć do wsparcia państw rozwijających się w walce ze zmianami klimatycznymi.
No ale czy tutaj kluczem nie jest po prostu samo ograniczenie się bogatych państw, bogatych społeczeństw, które zużywają olbrzymie ilości energii? Kiedyś pisarz Jonathan Franzen mówił, że który sam jest ekologiem, mówił, że on jako Amerykanin należący do klasy średniej musiałby przez 364 dni zamrozić się w ciekłym azocie, żeby wyrównać swój ślad węglowy z przeciętnym obywatelem Sudanu na przykład. Czy klucz do rozwiązania tych problemów nie jest po prostu w samoograniczaniu się nas tutaj, każdego obywatela Zachodu?
Absolutnie się tutaj zgadzam. Jakby poza pewnymi rozwiązaniami prawnymi, technologicznymi, finansowymi, długofalowo w walce ze zmianami klimatycznymi kluczem może okazać się zmiana stylu życia, tak? Zmiana modelu konsumpcji, jaki panuje w państwach wysoko rozwiniętych. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałaby Ziemia, jeżeli przeciętny, zwykły, standardowy Pakistańczyk czy Indus mieliby prowadzić życie takie, jakie przeciętny Amerykanin, tak? Żeby zużywał tyle prądu, tyle ropy, żeby miał tyle samochodów i tak dalej. Tak? Jeżeli w Stanach Zjednoczonych chyba przypada około 800 samochodów na 1000 mieszkańców, a w Indiach przypada ich 16, to jeżeli byśmy chcieli wprowadzić standardy takie jak w Stanach Zjednoczonych, w państwach rozwijających się, czy w Indiach, czy w innych, no to by oznaczało katastrofę dla całego świata, dla nas wszystkich. W związku z tym z jednej strony ten rozwój w państwach rozwijających się musi przebiegać inaczej niż on przebiegał historycznie w państwach rozwiniętych, ale też państwa rozwinięte muszą przejść pewną rewolucję jakąś, nie wiem, kulturową czy społeczną w kierunku zmiany modelu życia, konsumpcji, też pewnie jakiegoś modelu gospodarczego, bo jakby jeżeli państwa rozwijające się poszłyby drogą Zachodu, to nie tylko temperatura na świecie wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza, ale pewnie dużo więcej, więc to by oznaczało zbiorowe samozniszczenie ludzkości. Więc to jest zadanie dla wszystkich na pewno. I ciekawe, że to często wychodzi właśnie z państw rozwijających się, bo też pozwoli pan, że przytoczę to wystąpienie premiera Indii w Glasgow w zeszłym roku. On poza takimi twardymi jakimiś celami klimatycznymi zasugerował taką kampanię LIFE, jako to z angielskiego się tłumaczyło, że jako prośrodowiskowa kampania na rzecz prośrodowiskowego stylu życia. Także że to jest coś, co musimy wspólnie zrobić. I państwa rozwijające się, i państwa rozwinięte muszą zmienić sposób funkcjonowania. I to będzie kluczowe tak naprawdę do tego, żebyśmy na tej planecie jeszcze trochę mogli pożyć i żyli w dobrych warunkach.
No na koniec jeszcze pytanie o coś pomiędzy rozwiniętym Zachodem a rozwijającym się południem globalnym, czyli największy emitent gazów cieplarnianych, Chiny, generują 2 razy tyle CO2, co cała Ameryka, ale same wciąż zaliczają się do krajów rozwijających się. Czy ta rosnąca świadomość wpływu zmian klimatu na sytuację polityczno-społeczną w samych Chinach zmusi Pekin do wprowadzenia realnie zielonej gospodarki w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości?
Ja nie jestem ekspertem od Chin, ale z tego, co się orientuję i czytam i obserwuję, to oczywiście to się już dzieje z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że ten model rozwoju, który w Chinach panował przez ostatnie 30 lat, jest nie do utrzymania więcej, z uwagi chociażby właśnie na zniszczenie środowiska naturalnego w Chinach. Tak? Jakby Chińczycy są świadomi tego, że oni dalej też nie przetrwają, idąc dalej tą drogą. Więc to im zagraża. Tak? Liczba osób, którzy chorują, nie wiem, na choroby układu oddechowego, czy zanieczyszczenie rzek i wód gruntowych, to zaczyna dostrzegać i przeszkadzać samym Chińczykom. A po drugie, nowoczesne zielone technologie to jest nowy obszar rywalizacji międzynarodowej, rywalizacji o dominację, o zyski, o przewagę konkurencyjną i tak dalej. W związku z tym Chińczycy od wielu już lat są przecież liderami i w sektorze energii wiatrowej, produkcji wiatraków i w sektorze fotowoltaiki, tak? I nie odpuszczają tylko tutaj. Pewnie planują, czy są już dość zaawansowani w zakresie energii pozyskiwanej z wodoru i różnych innych źródeł energii odnawialnej. To jest po prostu też element przewagi konkurencyjnej, wyścigu gospodarczego między Zachodem a Chinami. Więc w interesie po prostu Chin na dzień dzisiejszy jest odchodzenie od energetyki opartej na węglu, a przechodzenie w kierunku czystych źródeł energii, bo to po prostu jest w interesie Chin I Chiny akurat mają też pieniądze na to, tak? I mają już dość niezłe rozwinięte technologie, więc one w tą stronę będą szły i pewnie dojdą tam szybciej niż wiele państw rozwiniętych i na przykład też szybciej niż Indie, które też mają tą świadomość, jak ważny jest inny model rozwoju, ale na przykład Indie, jak inne państwa rozwijające się, nie mają środków, nie mają pieniędzy i nie mają technologii na to, żeby rozwijać się w sposób inny niż państwa Zachodu. Ale żeby zakończyć na pozytywną nutę, to wydaje mi się, że świadomość zmian klimatycznych i tego, jak to nam wszystkim wspólnie zagraża, staje się powszechna i w państwach rozwijających się, i w tych trucicielach największych, i w państwach wysoko rozwiniętych. Więc to może jest jakaś podstawa do tego, żeby no, w ramach solidarności i świadomości tego, że wszyscy płyniemy na jednym okręcie, podzielić się i technologiami, i odpowiedzialnością finansową za to, żeby tą planetę starać się ratować w najbliższych latach, żeby no, nie dochodziło jednak do takich katastrof jak w Pakistanie.
No i z nadzieją na uniwersalną, wielką zmianę stylu życia od Kalifornii po Pekin kończymy ten odcinek podcastu 8.10. Państwa i moim gościem był Patryk Kugiel, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski. Zapraszam do codziennego odsłuchiwania kolejnych odcinków podcastu Wyborczej 8.10. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.